Radiowo-internetowe studium biblijne.
Maja, szósta wielkanocna niedziela, Dzień Matki, więc przede wszystkim pozdrawiamy wszystkie mamy i życzymy im wielu łask, a niech zmartwychwstały, który nas prowadzi przez ten wielkanocny okres, dodaje nam dużo, dużo siły. W naszym studium internetowo-radiowym, biblijnym studium, dzisiaj nasz przewodnik, ksiądz Mirosław Łanoszka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To już siódmy wykład, siódme spotkanie z księdzem Mirosławem i w Dzień Matki będziemy mówić księże Mirosławie o sakramencie małżeństwa. Tak trochę po drodze, że tak powiem, z tym dniem. Gdy patrzymy na Stary Testament, zacznę inaczej, gdy w Wigilię Paschalną, bo wciąż wracam do tegoż wydarzenia, które jest centralną liturgią całego roku, bierzemy do ręki Słowo Boże, to zauważamy, że Kościół przypomina nam najważniejsze teksty, które mają porządkować nasze myślenie o nas i o świecie. I w drugim czytaniu właśnie odczytujemy tekst, od którego ksiądz profesor rozpoczyna swój wykład, czyli o tym, jak to Bóg stworzył człowieka, nawet w pierwszym czytaniu, gdy czytamy dzieło stworzenia, w drugim, gdy czytamy o stworzeniu człowieka. Jak odczytać ten proroczy, ważny tekst Księgi Rodzaju w zamyśle stwórczym planu Boga wobec człowieka, jeśli chodzi o sakrament małżeństwa, bo chcemy mówić właśnie o sakramencie małżeństwa.
W sposób zdecydowany możemy powiedzieć, że małżeństwo jest stwórczym pomysłem Pana Boga. I w starotestamentowych tekstach opowiadających o stworzeniu człowieka możemy odnaleźć biblijną naukę o małżeństwie, właśnie którego powstanie i istnienie zostało uwarunkowane wolą samego Boga. Z pierwszego opowiadania, które zostało przekazane w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, dowiadujemy się, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, stworzył go jako istotę dwupłciową, a to oznacza, że różnica płci zamierzona przez Pana Boga pozwala odczytać małżeński zamysł samego Stwórcy. Posłuchajmy tego krótkiego fragmentu z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, mówiącego o stworzeniu człowieka. Po czym rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi i nad ptakami powietrznymi oraz nad zwierzętami i nad całą ziemią, jak również nad gadami pełzającymi po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, mężczyzną i kobietą ich stworzył. Po czym błogosławił ich Bóg i rzekł do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełnijcie ziemię i podporządkujcie ją sobie oraz panujcie nad rybami morskimi, nad ptakami powietrznymi i nad wszelkimi żywymi istotami, które poruszają się na ziemi.
I można by było skończyć. I mnie od razu, że tak powiem, dotknęło to, co gdzieś tam w uszach z dzieciństwa brzmi, a co wybrzmiało inaczej. Jedno zdanie: stworzył mężczyzną i kobietą. Nie mężczyznę i kobietę, ale stworzył mężczyzną i kobietą.
Po tym, jak zostało ustalone, kim człowiek ma być, obrazem Boga. Bóg stworzył ludzi na swój obraz. A najpełniej to stworzenie na Boży obraz wyraża się w obdarowaniu mężczyzny i kobiety powołaniem do prokreacji oraz tworzenia kultury, czyli takiego wspólnego, odpowiedzialnego działania, które zmierza do przekształcania danego im przez Boga stworzonego świata. Chciałbym na moment odnieść się do jednego zdania, Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 27 werset, gdzie biblijny przekaz kładzie wyraźny akcent na dwupłciowy charakter ludzkiego bytu. I stworzył Bóg tego człowieka na swój obraz, na obraz Boży stworzył go, mężczyzną i kobietą stworzył ich. mamy bardzo mocno wyakcentowane zmianę zaimków z go na ich. Od tej chwili Bóg będzie mówił do nich. A więc twórczy pomysł Boga odnośnie człowieka polega na uczynieniu go swoim obrazem oraz istotą dwupłciową. I tutaj jest bardzo ważny moment, ponieważ w świecie stworzonym przez Pana Boga wszystko czemuś służy. To znaczy, że jest celowe, czyli dobre. To, co jak refren powraca w tym opisie stworzenia i widział Bóg ki tov, że jest dobre. A na końcu jest to podsumowanie bardzo dobre. Całe dzieło, które wyszło z ręki Pana Boga. A więc również zróżnicowanie płci człowieka na mężczyznę i kobietę ma swój cel. Jest dobre. Służy w zamiarze stwórczym właśnie Pana Boga do budowania między nimi właściwych relacji. Powtórzmy, zróżnicowanie płci jest celowe. Służy budowaniu właściwych relacji w człowieku, który jest mężczyzną i kobietą. I podsumowując, możemy powiedzieć, że różnica płci zamierzona przez Pana Boga pozwala odczytać małżeński zamysł Stwórcy wobec człowieka stworzonego jako mężczyzna i kobieta.
No i to się łączy na pewno z tym zamysłem prokreacyjnym, ponieważ zaraz czytamy, że Bóg błogosławi, i o tym ksiądz profesor pisze, płodność ludzką.
Tak, ludzka płodność jest błogosławiona przez Pana Boga. Można powiedzieć, że jest przedmiotem Bożego błogosławieństwa. Posłuchajmy kolejnego wersetu, 28 z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Przypomnijmy go jeszcze raz. Po czym błogosławił ich Bóg i rzekł do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełnijcie ziemię i podporządkujcie ją sobie. Bóg udziela swojego błogosławieństwa konkretnym ludziom, a owocem udzielonego błogosławieństwa jest płodność. W ten sposób powierzony przez Boga potencjał, który jest związany z ludzką płodnością, służy napełnianiu ziemi życiem. I jednocześnie dar płodności pobłogosławiony przez Pana Boga oznacza uczestnictwo ludzi we współtworzeniu życia razem z Bogiem, który pragnie, aby ono stale się pomnażało i rozwijało.
W swoim wykładzie ksiądz profesor potem rozwija tę myśl i łączy, bardzo pięknie zresztą, ta świadomość, zresztą o tym mówi katechizm Kościoła katolickiego, że zaczyna się cała Księga Bożego Słowa od opisu stworzenia i kończy się również w Apokalipsie, mówiąc o godach, mówiąc o tym świętowaniu życia, o tych godach, które mają być świętowaniem właśnie życia, bo rzeczywiście małżeństwo napełnia ziemię życiem. Płodność małżonków napełnia ziemię życiem i jest tym współudziałem w stwórczym dziele Pana Boga.
To, co jest ważne, podsumowując ten pierwszy, bardzo głęboki teologiczny przekaz zawarty w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju i ważny dla tych, którzy udzielają sobie wzajemnie sakramentu małżeństwa, dla mężczyzny i kobiety, to jest to, że wspólnota życia we wszystkich jego wymiarach, która od tej chwili będzie przez nich wspólnie i odpowiedzialnie tworzona, ma źródło, z którego może czerpać siłę i moc. I tym źródłem jest akt stworzenia przez Pana Boga. To tam małżonkowie mogą szukać źródła, które się nigdy nie wyczerpie, które zawsze da im siłę w każdym kontekście, w każdym kryzysie, we wszystkim tym, co będą przeżywać. Tam jest pewne źródło, z którego wypływa moc i które daje siłę do budowania wspólnoty życia.
No i podkreśla ksiądz profesor, że to, co wynika z grzechu, jest odnowione w Chrystusie Jezusie, w nowym przykazaniu, w nowym przymierzu, w Jego krwi, i stąd właśnie rzeczywiście małżonkowie podczas Eucharystii, udzielający sobie sakramentu małżeństwa, zawsze do tej Eucharystii wracają i tam odbudowują tak naprawdę też swoją więź.
Jeżeli chodzi o grzech, to warto powiedzieć, że już w Księdze Rodzaju, kiedy wiemy, że trzeci rozdział pokazuje konsekwencje pierwszego upadku człowieka. Mówi, że została zaburzona harmonia między Stwórcą a człowiekiem, pomiędzy mężczyzną i kobietą, a również w ich relacji do świata stworzonego. Niemniej jednak warto zauważyć, że już w czwartym rozdziale, gdzie jest mowa o narodzinach Abla i Kaina, trzeba powiedzieć, że grzech nie zniszczył Bożego błogosławieństwa dotyczącego pomnażania życia.
No to jest niezwykłe, bo błogosławieństwo Boga jest tak mocne i tak silne. Księże profesorze, zaraz ksiądz profesor potem mówi o drugim tekście, który właśnie odczytywany jest w Wigilię Paschalną, a który zaraz jest w Księdze Rodzaju umieszczony jako drugi. No właśnie, to da wskazówka, że te teksty nie są opowiadaniami jak było, tylko są światłem, teologicznym światłem, światłem Bożym na to, jak jest rzeczywiście w relacjach między kobietą a mężczyzną i w ogóle w świecie.
Faktycznie drugi rozdział Księgi Rodzaju również ukazuje proces tworzenia się życia, jednak bardziej akcentuje wewnętrzne aspekty relacji między Bogiem a człowiekiem oraz podkreśla więzi zachodzące między dwiema odmiennymi płciami. Gdybym miał streścić w jednym zdaniu istotę tego przekazu, to dotyka on kwestii małżeństwa, które ukazuje jako więzy, które są silniejsze niż więzy krwi, a więc więzy między dziećmi a rodzicami. Jest inna wspólnota, której więzy są mocniejsze z ustanowienia Pana Boga, mocniejsze niż pokrewieństwo. Żebyśmy mogli to zobaczyć, posłuchajmy może najpierw drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, jednego tylko wersetu, siódmego. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Odtąd człowiek stał się istotą żyjącą. Ten krótki fragment pokazuje nam, że człowiek w swoim istnieniu we wszystkich wymiarach zależny jest od Pana Boga. Zarówno jeżeli chodzi o jego ciało, które jest bardzo kruche, którego bardzo dobrze opisuje sformułowanie proch z ziemi, i jednocześnie stwórcze tchnienie, które ożywia to ciało, które sprawia, że ono żyje i jest podtrzymywane w istnieniu właśnie dzięki Panu Bogu.
To, czego nie odkryliśmy jeszcze i nie wiemy do końca. Poznajemy zawiłość, niezwykłość tej maszyny, w cudzysłowie, ludzkiego ciała, ale nie wiemy, co jest istotą życia tak naprawdę.
Przytoczone jedno zdanie określa człowieka w relacji do ziemi. Sama gra słów hebrajskich Adam, czyli człowiek, i Adama, czyli ziemia. I jednocześnie w tym miejscu tekst z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju pokazuje, że ta pierwsza ludzka istota jest samotna. Bóg dostrzega pewną niekompletność w stworzonym człowieku i próbuje ją rozwiązać, mówiąc najpierw: nie jest dobrze, by człowiek był sam. Uczynię mu pomoc podobną do niego. I pierwszy akt Pana Boga to powołanie do życia zwierząt, które są przyprowadzane do człowieka, którym człowiek nadaje imiona. Jednak zwierzęta nie rozwiązują doświadczanej przez niego samotności, gdyż nie są dla niego równorzędnym partnerem. Zabieg autora natchnionego jest bardzo przemyślany, świadomy, stopniuje napięcie, pokazuje, kto dopiero, jaki byt stworzony przez Pana Boga będzie mógł zaradzić samotności, będzie mógł pozwolić człowiekowi urzeczywistniać więź intelektualną i społeczną, i zwierzęta nie rozwiązują samotności. Dopiero osoba, która rozwiąże problem samotności, to będzie kobieta. Tylko ona poprzez podobieństwo osobowościowe stanie się równorzędną partnerką intelektualną i do tworzenia różnego rodzaju więzi społecznych. Dlatego, kiedy Bóg uświadomił człowiekowi jego odrębność od wszystkiego, co zostało stworzone, co istnieje, w ten sposób otworzył go na etap nowy bycia ludźmi, który znajduje swoje rozwiązanie w stworzeniu kobiety. I ten bardzo plastyczny obraz mówiący, opowiadający, oczywiście w sposób przenośny o powołaniu do życia kobiety, brzmi następująco. To jest drugi rozdział Księgi Rodzaju, wersety od 21 do 22. Zesłał więc Pan Bóg głęboki sen na człowieka, a gdy ten zasnął, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Z żebra, które Pan Bóg wyjął z mężczyzny, utworzył kobietę i przyprowadził ją do niego. Chociaż tekst, tak jak powiedziałem, nie odtwarza rzeczywistego przebiegu wydarzeń, niemniej jednak obrazy składające się na ten przekaz pozwalają uchwycić sens tego wydarzenia. Ciekawe jest to, że sen, który opanował człowieka przed tym całym zabiegiem chirurgicznym, można by powiedzieć. Bóg jest tutaj bowiem ukazany jako lekarz wielu specjalizacji. Przepiękne obrazy wzięte, zaczerpnięte z medycyny.
Pozdrawiamy anestezjologów, chirurgów i wszystkich specjalistów od plastycznej chirurgii.
A więc sam mężczyzna nie jest świadkiem stworzenia kobiety. Po co autor natchniony o tym pisze? Z bardzo ważnego powodu. Nie tylko chce w ten sposób wyrazić troskę lekarza, który nie chce, żeby podczas tego całego zabiegu człowiek odczuwał ból, ale chodzi zupełnie o coś bardziej głębszego. W ten sposób jest pokazane, że płciowość i wynikające z niej zróżnicowania są dla człowieka tajemnicą, stanowią pewne misterium. Termin hebrajski użyty na określenie części anatomicznej mężczyzny, którą wyciągnął Bóg, najczęściej tu
żebro
Adama, słynne, może być też tłumaczony jako życie, co by oznaczało, że Bóg wziął coś z mężczyzny. Ciekawe jest to, że już potem nie ma potrzeby, aby ożywiać niewiastę tchnieniem życia, ponieważ to jest ta sama natura ożywiona, która zaistniała w stworzeniu pierwszego człowieka. Można powiedzieć, że stworzenie kobiety sprawia, że człowiek, byt ludzki, osiągnął swoją tożsamość, stając się mężczyzną i kobietą, i dzieło stworzenia zostało teraz dopiero ukończone. Nic dziwnego, że to, co mężczyzna widzi, wywołuje jego zachwyt. Jest wielką radością. Posłuchajmy, drugi rozdział Księgi Rodzaju, 23 werset, język pełen podziwu i radości. Mężczyzna mówi: ta wreszcie jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Będzie się zwała kobietą, hebrajskie isha, bo z mężczyzny, hebrajskie ish, została wzięta. A więc akcent taki teologiczny, bardzo wyraźny, pada z jednej strony na identyczność ludzkiej natury mężczyzny i kobiety, ale pada również na różnicę płci. To, że mężczyzna odnosi się z podziwem do tej konkretnej kobiety, a nie ogólnie rozumianej kobiety, stanowi niezwykłe i bardzo dyskretne nawiązanie autora natchnionego do tajemnicy miłości dwojga ludzi, w której jedno staje się wszystkim dla drugiego i odwrotnie. Ten drugi rozdział Księgi Rodzaju i to opowiadanie o stworzeniu kobiety dotyka misterium ludzkiej miłości, która urzeczywistnia się w małżeństwie. Dlatego autor natchniony kontynuuje drugi rozdział Księgi Rodzaju, 24 werset. Opuści mężczyzna swego ojca i swoją matkę, a złączy się ze swoją żoną tak, że staną się jednym ciałem. To, co pierwsze jakoś uderza w tym krótkim zdaniu, ale niewiarygodnie ważnym dla właściwego rozumienia sakramentu małżeństwa, to jest ścisłość wzajemnego związku mężczyzny i kobiety, którzy we wzajemnej relacji stają się na powrót jednym ciałem. Hebrajskie basar echad. Tak jak Bóg jest echad, jeden, tak mąż i żona stają się jednym ciałem we wzajemnej relacji, na powrót jednym ciałem. To jest zamysł twórczy Pana Boga odnośnie małżeństwa. Taka jedność. W tym krótkim wersecie to, co po polsku mamy przetłumaczone, złączy się mężczyzna ze swoją żoną, zostało wyrażone hebrajskim terminem dabak, który można tłumaczyć jako przywrzeć do kogoś, przylgnąć do kogoś, trzymać się z kimś razem, trwać wiernie w takim zjednoczeniu. I znowu, bazując na hebrajskim terminie dabak, można powiedzieć, że to jest to, co Pan Bóg prosi, żeby człowiek zrobił w stosunku do Pana Boga. Przylgnijcie do mnie, bądźcie jednym ze mną. To jest zaproszenie naszej duszy, która sama się domaga takiej jedności i bliskości z Panem Bogiem, i to zostaje odzwierciedlone w stwórczym zamyśle Pana Boga również w stosunku do małżeństwa. Takie małżeństwo przetrwa każdy kryzys. Takie małżeństwo będzie walczyć o wszystko, co dobre w tym związku, w tej relacji. To są więzy silniejsze niż więzy krwi, a więc relacja rodzice-dzieci. To jest tekst, który odsłania istotę rzeczywistości małżeńskiej, przymierza małżeńskiego. To jest nowa sytuacja życiowa. To jest mocniejsze niż więzi rodzinne, które łączą człowieka z ojcem i matką. Bo to w małżeństwie tworzy się nowa wspólnota mężczyzny i kobiety, która obejmuje wszystkie dziedziny i etapy życia, aż po starość i śmierć. Bo jak mówi pieśń nad pieśniami, bo jak śmierć, potężna jest miłość.
Księże, profesorze, wiem, że to jest początek, czy dokładnie ta istota, ale my już nie mamy czasu. I dlatego to, co ksiądz profesor opisał i o wyborze żony, i o akcie zaślubin, o te konstytutywne elementy małżeństwa w Starym Testamencie, o prawie małżeńskim, bo to jest ciekawy tekst. Ja odsyłam słuchaczy do samego tekstu, który dostępny jest na stronach internetowych Gościa Niedzielnego i naszych radiowych. To są ciekawe, zresztą słyszeliśmy, przemyślenia i takie prowadzenie nas w głąb. Myślę, że ksiądz profesor dotknął najważniejszego tekstu, zresztą kiedy do Pana Jezusa przychodzą Żydzi, by się Go zapytać, no jak to jest z tym małżeństwem, no tak jak my to mamy w zwyczaju, przecież człowiek wciąż się boryka z problemami, pytają się Go po prostu o rozwód, to Jezus w odpowiedzi właśnie się odnosi do tego tekstu. Od początku tak nie było, no i przytacza im ten tekst rozważony dla nas przez księdza profesora.
A to znajdziemy w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza, dyskusję Jezusa z faryzeuszami na temat rozwodów właśnie. Kiedy Jezus mówi, że list rozwodowy jest niczym innym jak kompromisem podyktowanym zatwardziałością serca, które obniża loty życia duchowego.
A my na kompromisy nie idziemy?
Nie idziemy i trzymamy się stwórczego zamysłu Pana Boga wobec małżonków.
Mam nadzieję, że to dzisiejszy wykład przypomniał nam istotę sakramentu małżeństwa i rozwiał wiele wątpliwości. Pytanie, księże profesorze.
Pytanie, o jakich więzach w świetle drugiego rozdziału Księgi Rodzaju można powiedzieć, że są silniejsze niż więzy krwi?
Mam nadzieję, że odpowiedź będzie prosta. Tutaj parę razy padło, ksiądz profesor to podkreślał kilkakrotnie. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio. Bardzo dziękuję za wszystkie 7 wykładów, które prowadziły nas przez ten czas niezwykły. Niech Pan Bóg błogosławi w poczynaniach tych naukowych, ale i też w tym odkrywaniu dla tych, którzy słuchają tajemnicy Bożego Słowa, które porządkuje nam świat. Zapraszamy oczywiście, bo myślę, że ksiądz Piotr Łabuda wymyśli kolejny cykl spotkań i będziemy spotykać się w przyszłym roku. Życzę księdzu profesorowi dobrego czasu odpoczynku, a naszym drogim słuchaczom, szczególnie też mamom, błogosławionego jeszcze czasu niedzieli. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radiowo-internetowe studium biblijne.